Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Czas na nasze pierwsze po wakacjach spotkanie w czwartkowym cyklu. Dziś moimi gośćmi są pani Anna Pretko-Maliszewska, członek Rady Wspierającej i wieloletni wolontariusz Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, prezes Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, ale też kierownik medycznych hospicjum domowego pod wezwaniem proroka Eliasza w Nowej Woli.
Dzień dobry państwu.
Od naszej ostatniej rozmowy minęło trochę czasu i kiedy pamiętam te problemy, z którymi się borykaliście, to ciekaw jestem, ile się w tej kwestii zmieniło od tamtych czasów, jeśli chodzi o i stronę finansową, i organizacyjną.
Staramy się nie myśleć o tych wszystkich rzeczach jako o problemach, ale bardziej jako wyzwaniach, którym należy stawić czoła. Stawiamy im czoła dość dzielnie, dzięki temu mamy coraz więcej podopiecznych i pacjentów. W tej chwili jest to prawie 30 osób w 5 gminach, które są chore na nieuleczalne choroby i mają pomoc 2 lekarzy, 4 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów i psychologa. Profesjonalną pomoc takiej, jakiej pewnie nie powstydziłaby się hospicjum w żadnym z większych miast. Mamy nieodpłatnie działającą wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, która jest dla pacjentów, jak wspomniałem, nieodpłatna, gdzie mamy nowoczesny sprzęt do pielęgnacji, do rehabilitacji chorych, który nasi chorzy mogą od nas otrzymać. I mamy drugi już miesiąc kontrakt z NFZ-em na około połowę naszych podopiecznych.
Ten kontrakt to nowość chyba w waszej działalności, prawda? Bo zabiegaliście o to od dłuższego czasu.
Tak, zabiegaliśmy o to od dłuższego czasu. Zobaczymy, jak będzie. Rzeczywiście to systematyzuje pracę, stawia pewne nowe wymagania, dodaje nam pracę, ale prawdopodobnie będzie to duża ulga dla nas. Chociaż znowu na pozostałą połowę podopiecznych wciąż będziemy musieli zbierać dalej środki, bo ich już wiemy po tym drugim miesiącu działalności nie wystarczy na to, żeby dać opiekę wszystkim podopiecznym.
A z czego wynika ta kwota, że ona obejmie tak naprawdę swoją wysokością tylko połowę podopiecznych?
Z tego, że my przyjmujemy pod opiekę hospicjum domowego chorych, którzy potrzebują opieki. Nie tylko tych, którzy spełniają kryteria, które są ustawowo wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A więc mamy chorych, którzy na przykład nie będą wymagali 2 wizyt lekarza w miesiącu, 2 wizyt pielęgniarki w tygodniu. To są chorzy, którzy na przykład wymagają głównie wizyt pielęgniarskich, albo tylko wizyty fizjoterapeuty, albo wizyty lekarza rzadziej niż 2 razy w tygodniu, albo częściej. W każdym razie to są te osoby, które nie spełniają wymogów, kryteriów ustawy, a wymagają opieki gdzieś właśnie w tych odległych wioskach, gdzie często tak jedna bardzo sędziwa osoba zajmuje się drugą, albo mieszka ktoś zupełnie samotny. Te osoby potrzebują takiej pomocy, której przepisy po prostu nie przewidziały. Dajemy ją, dawaliśmy ją wcześniej i teraz również ci chorzy będą od nas taką profesjonalną pomoc otrzymywać.
To na pewno ważny krok w działalności waszej organizacji. Ta kwota, która wpłynie i która wspomoże opiekę nad waszymi podopiecznymi. Ale z tego, co wiem, rozwijacie się i próbujecie organizować swoją pracę na jeszcze wyższym poziomie.
Tak, rzeczywiście od jakiegoś czasu bardzo wyraźnie widać potrzebę w tym miejscu ośrodka stacjonarnego. Takiego ośrodka, gdzie mogłoby dostać opiekę całodobową ileś osób, liczymy kilkadziesiąt osób z regionu, gdzie opieka domowa jest niewystarczająca, bo właśnie ktoś drugi jest równie schorowany, równie słaby i chcielibyśmy wybudować ośrodek stacjonarny.
A gdzie miałby stanąć?
Mamy już ziemię, ta ziemia jest w Makówce w gminie Narew. Mamy już gotowy projekt, mamy już pozwolenie na budowę. Tak jak mówię, brakuje nam tylko 15 milionów złotych, które myślimy w jakiś sposób pozyskać po to, żeby taki ośrodek mógł stanąć. Naszym marzeniem jest ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny, a więc nie tylko hospicjum stacjonarne. Takie miejsce, w którym robilibyśmy to wszystko, co robimy teraz, ale z pewnym większym, można powiedzieć, komforcie, także dla odbiorców tych usług.
A jak Podlaskie Hospicjum Onkologiczne może pozyskać takie środki? Jakimi drogami możecie pójść?
Oczywiście dalej licząc na darczyńców, na sponsorów, pisząc projekty unijne, są takie, będziemy startować, startujemy. Liczymy na to, że to też jest szansą na to, aby taki ośrodek wybudować. W projekcie transgranicznym mamy partnera z hospicjum w Mińsku, w Białorusi. Oni mają hospicjum stacjonarne, marzą o sieci hospicjów domowych aż po polską granicę. My mamy domowe, marzymy o stacjonarnym i troszkę żeśmy się tak zeszli, pasując do siebie bardzo mocno, bo jedni od drugich możemy się uczyć, jedni drugich możemy wspierać i no, współpracujemy i gdyby udało się rzeczywiście w ramach współpracy transgranicznej te środki pozyskać, to ta współpraca nabrałaby jeszcze więcej takiego, no, takiej treści. Można powiedzieć.
Czyli jeśli ktoś miałby możliwości wspomóc waszą działalność i realizację tej idei budowy tego ośrodka, to jak rozumiem, z otwartymi rękami czekacie na takich darczyńców.
Tak, chociaż na pewno najpierw będziemy liczyć na to, że uda się uzyskać środki z projektu unijnego i wtedy będziemy patrzeć, na co nam jeszcze potrzeba, na co nam jeszcze brakuje. Chyba, że tego się, że to się nie uda, no to wtedy oczywiście będziemy od podstaw szukać na pierwsze, od pierwszego wbicia łopaty środków od naszych sponsorów.
Jesteście bardzo aktywni, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych środków, czego dowodem jest chociażby bieg charytatywny, który organizujecie po raz kolejny, więc niebawem będzie okazja, by w nim wziąć udział i wspomóc waszą działalność.
Tak, oczywiście, już dosłownie za kilka dni, bowiem 9 września spotykamy się w Rybakach i rozpoczynamy nasz już 6. bieg charytatywny na rzecz hospicjum. Miejsce jest dla nas nieprzypadkowe, bowiem Rybaki leżą całkiem blisko, mam nadzieję, naszej przyszłej siedziby hospicjum stacjonarnego. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że tu nie chodzi tylko o środki finansowe, ale dla nas te biegi, ogólnie kontakt z naszymi sympatykami jest dla nas bardzo ważny, bardzo budujący, a dzięki temu również budujemy nasz kapitał społeczny. Mamy bardzo wielu przyjaciół, między innymi Krzysztof Skowera, który nam regularnie od wielu lat również charytatywnie pomaga przy organizacji tych biegów. Jego wkład jest nieoceniony i nam po prostu z każdym biegiem przybywa przyjaciół. Na chwilę obecną sprawdzałam, mamy już 120 osób na liście startowej, a podejrzewam, że będzie jeszcze nas znacznie więcej.
Do 9 września jeszcze chwila, więc pewnie znajdą się tacy, którzy się zdecydują na start. No to opowiedzmy w kilku słowach o szczegółach tego biegu, bo tutaj są na pewno jakieś wymogi, ale też i pewnie określone dystanse, być może dla różnych startujących.
Oczywiście, mamy trzy trasy. Pierwsza trasa jest w zasadzie dla każdego. Jest to bieg rodzinny, integracyjny. Liczy 1,5 kilometra długości i w zasadzie tutaj żadnych wymogów co do startujących nie mamy. Tylko w zasadzie dobre chęci, dobry humor i biegniemy, czy też spacerujemy razem, w zależności od tego, kto jak może się poruszać. Mamy trasy również dla bardziej wprawionych. Jest to trasa 5-kilometrowa, a dla osób kochających bieganie i większe wyzwanie mamy śliczną trasę o długości 11 kilometrów. Trasy są naprawdę pięknie położone, bo jest to malownicza dolina Narwi.
Czyli na te najkrótsze dystanse właściwie mogą przyjść rodziny z dziećmi, z wózkami, tak, bo to jest rzeczywiście również spacer, prawda, raczej na krótkim dystansie.
Również osoby niepełnosprawne, bo również osoby niepełnosprawne brały udział w naszych biegach.
A 11 kilometrów to już jest takie wyzwanie na, myślę, dla tych, którzy trochę ruszają się więcej niż tylko
myślę, że tak z marszu,
wynoszą śmieci do...
Tak, z marszu to raczej do 11 kilometrów ciężko przystąpić, ale myślę, że gdyby ktoś miał ochotę po raz pierwszy pobiec 5 kilometrów, to myślę, że w tych warunkach i w tych ślicznych okolicznościach przyrody. W tak wspaniałym towarzystwie na pewno warto.
Czy będą jakieś niespodzianki? Bo wiem, że bywały takie biegi, kiedy przyjeżdżali do was wyjątkowi goście, uczestnicząc w tym biegu. Czego możemy spodziewać się w tym roku?
Przyjedzie Piotr Pogon, to jest chłopak, mężczyzna, który po leczeniu z powodu raka nosogardła, resekcji płuca, bez tego jednego płuca zdobył Elbrus, Kilimandżaro, biegał biegi Ironman, jest sportowcem, biegaczem, jest fundraiserem, znamy się od lat i będzie chciał również dla naszego hospicjum pobiec, być razem z nami. Będzie pokaz, który hajnowska policja zorganizuje dla naszych uczestników. Także myślę, że pełen niespodzianek. To będzie też bardzo ciekawe wydarzenie, myślę.
Jednym słowem, potraficie przyciągnąć do siebie ludzi, którzy nawet często mieszkają gdzieś daleko stąd. Może nie zawsze wiedzą, gdzie leżą na przykład Rybaki, tak? Jak do nich trafiacie?
Czasem my do nich, czasem oni do nas. Co ciekawe, przyjedzie również pani profesor, która wróciła kilkanaście dni temu z Madagaskaru, z miejsca, gdzie stoi budynek, który był pierwowzorem naszego projektu hospicyjnego, bo nie wiem, czy pan wie, marzeniem moim było postawić taki ośrodek, który byłby, można powiedzieć, drugim domem dla tych osób nieuleczalnie chorych, byłby piękny, praktyczny i znalazłem takie miejsce, polski misjonarz w XIX wieku na Madagaskarze wybudował dom dla trędowatych. I nasz projekt jest, można powiedzieć, unowocześnioną repliką tego budynku. Wraca pani, która była tam kilkanaście dni temu, opowie nam, jak było, pokaże zdjęcia. Myślę sobie, że będziemy troszkę bliżej naszego wzoru również. To też, myślę, będzie ciekawe doświadczenie. Trafiamy na siebie bardzo różnie. Część osób to są osoby z moich dawnych jeszcze czasów krakowskich, warszawskich. Część to są przyjaciele Ani, czy innych naszych członków rady, czy wolontariuszy. Czasami zgłaszają się do nas sami, czasami przypominają się po latach. Robicie takie rzeczy, chcielibyśmy być z wami, przyłączyć się, pomóc. Mamy mnóstwo tak zwanych wolontariuszy kompetencyjnych. To są osoby, które chociaż nigdy nie wpłaciły na nasze konto ani grosza, służą nam swoją wiedzą, umiejętnościami i bardzo wspierają, pomagają nasze działania.
Jednym słowem, możemy teraz jeszcze uściślić te informacje, które związane są z samym biegiem, bo powiedzieliśmy, że 9 września sprzed domu wypoczynkowego Leśne Zacisze Rybaki 1, gmina Narew, wystartują wszyscy, którzy będą chcieli wziąć udział w tym biegu. Czy trzeba się jakoś wcześniej zapisać na ten bieg?
Tak, jak najbardziej. Znaczy, nie jest to może wymagane, ale ze względów organizacyjnych byłoby nam nieco prościej, gdyby dokonać elektronicznego zgłoszenia. Być może, nie będę podawała pełnego adresu, ale najłatwiej będzie znaleźć adres do elektronicznych zapisów na naszej stronie. To jest www.hospicjumpodlasie.pl, bądź linki są również na naszym fanpage'u, w którym piszemy o hospicjum, również i o biegu. Tak jak mówiłam wcześniej, na chwilę obecną to jest, wiemy, że już jest 20 osób zgłoszonych, zapisanych. Natomiast jeśli ktoś przybędzie do Rybak, a wcześniej takiego zgłoszenia nie dokonał, oczywiście również szerokimi ramionami przyjmiemy.
Jednym słowem, można to zrobić niemal w ostatniej chwili.
Oczywiście.
Tak? Hospicjum ma to do siebie, że jest instytucją wyjątkową i potrzebuje pewnie wyjątkowych ludzi do tego, by nieść tę pomoc. Czy proces takiego poszukiwania ludzi, którzy u was pracują, którzy są wolontariuszami, wciąż trwa? Pani Anno, pani jest osobą, która właściwie spędziła w tym hospicjum sporo czasu, również jako wolontariuszka.
Znaczy ja w zasadzie jestem wolontariuszką i cały czas wszelkie moje prace na rzecz hospicjum wykonuję w ramach wolontariatu. To w zasadzie się stało dzięki temu, że empatia doktora Grabowskiego jest tak wielka i tak zaraźliwa, że nie sposób było się po prostu nie włączyć. Ja mam tu olbrzymią przyjemność, że doktora Grabowskiego znam w zasadzie od momentu, kiedy się sprowadził do Białegostoku.
Panie doktorze, kiedy to było?
6 lat temu.
Dawno temu. Dawno temu, a jakby wczoraj.
Tak, jakby wczoraj. Ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z doktorem. Niewiele znam osób, które potrafią tak pięknie o ludziach mówić po tym spotkaniu. Tak się czułam, że tak z 5-7 centymetrów nad ziemią się poruszam.
A z zawodu jest pani?
Informatykiem.
Proszę. Czyli zupełnie inna branża, choć pewnie też umiejętności przydatne w działalności hospicjum.
Tak, również i od strony informatycznej, czy też bezpieczeństwa danych, bo tym się też zajmuję. Też staram się hospicjom pomagać, służyć swoją pomocą, ale oczywiście też i przy okazji organizacji różnych przedsięwzięć.
To wobec tego, kim powinien być taki wolontariusz, czy też może być taki wolontariusz, który przyszedłby do was, powiedział, tak, chciałbym spróbować, chciałbym pomagać, a wy przyjmiecie go z otwartymi ramionami?
Osobą, która to pomaganie traktuje nie jako coś zamiast, ale jako coś oprócz czegoś. Czyli osobą, która nie będzie w ten sposób uciekała od własnych problemów, od własnych zranień, od własnych krzywd, ale taką osobą, która, można powiedzieć, że spełniona w swoim życiu zawodowym, potrzebuje czegoś jeszcze, żeby to życie było pełniejsze i przychodzi i pomaga nam w taki sposób, w jaki potrafi. Nie poszukujemy wolontariuszy medycznych, bo wiemy o tym, że panie pielęgniarki, które pracują na kilka zmian w szpitalach, kiedy do nas przyjdą do pracy, a jest to praca ciężka, powinny dostać za to wynagrodzenie. Marzymy o tym, żeby rzeczywiście przybyło nam jeszcze chociaż kilka takich osób. Chcielibyśmy mieć jeszcze lekarza lub lekarzy dodatkowych. Jest nas dwoje lekarzy. Jest to, można powiedzieć, wystarczająco, ale pewnie byłoby lżej, gdyby była jeszcze trzecia czy czwarta osoba, która by nam chciała dopomóc. Panie pielęgniarki, no z racji tego, że to jest, jak mówię, kilka gmin, i przydałoby się, żeby w każdej z nich mieć osobę, która ma niedaleko do tych pacjentów, czyli jest w stanie wsiąść w auto i dojechać, i żeby to nie było koniecznie 40 km do takiej osoby, bo tylko wtedy ta opieka jest rzeczywiście realnie taka dobra.
Osoby, które ewentualnie myślą o takim zaangażowaniu, znajdą pewnie kontakt na waszej stronie internetowej?
Tak, jak najbardziej. Umówią się telefonicznie na spotkanie, możemy porozmawiać. A nóż.
Wiemy już sporo na temat takich wymogów, które związane są z umiejętnościami. A czy jeszcze jakieś obostrzenia tutaj obowiązują? Czy na przykład wymagacie jakiegoś wieku?
Nie. Dobrze by było, żeby osoba, która przychodzi do pracy, miała przynajmniej podstawowy kurs z medycyny paliatywnej, żeby jakby wiedziała, czym różni się ta dziedzina medycyny od wszystkich innych dziedzin medycyny. Dobrze by było, żeby to była osoba empatyczna, kontaktowa, taka rozumiejąca to, że naszym pacjentem nie jest tylko ta osoba, która leży w łóżku, potrafiąca rozmawiać też z rodziną, potrafiąca, radząca sobie w tak zwanych trudnych sytuacjach, bo jednak umieranie, nieuleczalna choroba kogoś bliskiego jest trudną sytuacją nie tylko dla tej osoby, ale i dla bliskich. I często rzeczywiście musimy stawić czoła różnego rodzaju frustracjom, różnego rodzaju sposobom radzenia sobie z tym problemem w rodzinach, które nie zawsze są, muszą być tak miłe dla nas. Więc jakby pewien taki dystans do siebie, profesjonalizm, o, tak można by powiedzieć, to jest rzecz, która jest potrzebna.
A czy taki wolontariusz powinien być osobą pełnoletnią?
Znaczy ja może tylko nadmienię, że tutaj doktor Grabowski akurat wspomniał o osobach pracujących bezpośrednio z pacjentem. Natomiast my również potrzebujemy wolontariuszy do takiej pracy organizacyjnej, której jest całkiem sporo w postaci chociażby prowadzenia strony, Facebooka, organizacja różnych imprez okolicznościowych, których mamy również całkiem sporo. I tutaj jeśli chodzi o wymagania co do wolontariuszy, to nie mamy tak na dobrą sprawę żadnych, oprócz tego, że liczymy na czyjeś chęci i dobrą wolę.
No tak, bo bardzo często osoby, które mają po lat naście, bardzo sprawnie na przykład posługują się mediami społecznościowymi.
Oczywiście, ale nawet przy tym biegu potrzebujemy wolontariuszy. Ja osobiście 3 wolontariuszki przywiozę, plus jeszcze jedną taką niepełnoletnią, 7-letnią. Oczywiście te, które będę wiozła, również jeszcze w wieku pełnoletnim nie są, ale są po prostu nam potrzebne przy organizacji biegu. Ale to jest taki wolontariat od czasu do czasu z doskoku. Natomiast również liczymy na cały czas na wsparcie osób, które byłyby w stanie nam się angażować do naszej pracy, może nie na co dzień, ale w jakiejś formie systematycznej, które mogłyby być odpowiedzialne za jakąś część naszej pracy.
To się nazywa wolontariat akcyjny, branie udziału w różnego rodzaju akcjach. Mamy takich wolontariuszy ze szkół w Narwi, w Michałowie, ze szkół w Białymstoku. To są dzieci, które za zgodą rodziców, opiekunów mogą być u nas właśnie wolontariuszami akcyjnymi i rzeczywiście czasami same przejmują inicjatywę i decydują, że na przykład przed świętami w jednej ze szkół piekły dzieci z rodzicami ciasta, a potem robiły kiermasz tych ciast po to, żeby zebrać środki na hospicjum. Także pomysłów naprawdę nie brakuje. Dzieci i młodzież zapraszają nas do szkół, gdzie opowiadamy o tym, na czym polega praca hospicjum. Czasami przyjeżdżają do nas, można wtedy zobaczyć, jak wygląda to już na miejscu. Doroślejsi, nieco wolontariusze, powiedzmy studenci medycyny, zdarza się, że jeżdżą z nami też do pacjentów, żeby dotknąć tego już bliżej, ale młodzież jak najbardziej angażujemy w różnego rodzaju właśnie akcje, różnego rodzaju działania.
Mówimy i zachęcamy do zaangażowania w waszą działalność. To może spróbujmy też naszym słuchaczom nakreślić w kilku słowach, jeśli to nam się uda teraz. Jak wygląda plan pracy wasz na najbliższe miesiące? Bo teraz wiemy, że 9 września na pewno będziecie zaangażowani w ten bieg, prawda? Codzienna praca to jest coś, co nie podlega dyskusji, bo to jest wasza, że tak powiem, podstawowa działalność, ale pewnie są już jakieś plany, czy też może harmonogram działań na najbliższe miesiące. O czym możemy już teraz opowiedzieć?
Myślę, że już rozpoczynamy przygotowanie do konferencji paliatywnej, która jest co roku organizowana przez hospicjum. Co roku gromadzi coraz więcej osób i wspaniałe osoby związane z pracą hospicjów i nie tylko. Mamy również doroczny bal charytatywny. Jeszcze przygotowania dopiero rozpoczynamy. Też na pewno będzie szereg spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych, być może średnich, w zależności od tego, jak organizacyjnie tutaj nam się to uda. Czy coś jeszcze pominęłam?
W tym roku pewnie wszystko, chociaż no i z początkiem przyszłego roku.
Pan doktor przegląda kalendarz, bo przeglądam ma wszystko kalendarz zanotowane. Ciężko, tak?
Dlatego, że zdarzeń jest bardzo dużo, nie tylko te, które dzieją się u nas, ale te, na które i my jesteśmy zaproszeni jako wykładowcy. Będziemy na przykład na jednej z konferencji mówili pierwszy tak naprawdę chyba w dziejach opieki paliatywnej czy medycyny paliatywnej wykład o doświadczeniach pracy i specyfice pracy w wiejskim hospicjum. Jak to jest, kiedy nie mam dwóch czy trzech osiedli, czy jakiegoś miasta, w którym mam w niedalekiej odległości od siebie pacjentów, ale rzeczywiście mieszkają oni dość daleko. Specyfika właśnie pracy na wsi, gdzie często w tej wsi nawet sklepu nie ma, nie mówiąc o aptece.
Tak? Czyli nie tylko niesiecie pomoc, organizujecie się w ramach swojej fundacji, ale też dzielicie się tymi swoimi doświadczeniami, tak? Czy na tym naszym polskim, jeśli tak to mogę nazwać, rynku potrzeba takiej wiedzy, doświadczeń? Nie ma jeszcze zbyt wielu instytucji, które działają tak jak wy?
Wiejskich hospicjów pewnie nie ma wiele. Hospicja działają w Polsce, Bogu dzięki, jest ich coraz więcej, działają bardzo dobrze. Jesteśmy zapraszani na konferencje w Polsce, na konferencje dotyczące wolontariatu, na konferencje dotyczące twardej wiedzy medycznej, twardej wiedzy z zakresu opieki paliatywnej i medycyny paliatywnej, ale też na przykład jesteśmy zapraszani na zajęcia UKSW, Wydział Bioetyki. Tam są prowadzone zajęcia, też mówimy o tym, co to znaczy praca z chorym okresu życia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Warszawie również zaprasza nas na zajęcia z zakresu pracy z chorym nieuleczalnie, chorym okresu życia. Takie zajęcia będziemy prowadzić z panią psycholog z hospicjum.
No rzeczywiście, to kolejna odsłona działalności waszej fundacji. Nie spodziewałem się nawet, że tak dużo jest tego wszystkiego w waszych kalendarzach, ale to musi też i pochłaniać sporo czasu.
Dlatego to, o czym wspomniałem na wstępie, to co ośrodek, który będziemy budować, nazywa się ośrodkiem hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjnym. Dlatego, że edukacja to jest druga noga naszej działalności. Od szkół podstawowych, przez gimnazja, licea, wyższe uczelnie, aż do profesjonalistów. Jeździmy, mówimy wykłady, konferencje. I dobrze by było, żeby mieć na miejscu, tam gdzie będziemy, takie miejsce, gdzie będzie można przyjechać do nas. Nam to pewnie oszczędzi troszkę wysiłku i benzyny. Ludzie będą mogli zobaczyć piękno regionu, przy okazji odpocząć. Stąd właśnie taki pomysł, żeby taki ośrodek powstał.
Plany są, a na razie skupiamy się na biegu i zapraszamy naszych słuchaczy do udziału, bo to nie tylko okazja, by się przebiec w pięknej scenerii gminy Narew, ale też po prostu wspomóc ideę hospicjum domowego pod wezwaniem proroka Eliasza w Nowej Woli. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękujemy.
No i przede wszystkim życzę, by tych startujących było jak najwięcej, bo to się na pewno jakoś przełoży również na waszą kondycję finansową. A moimi gośćmi byli doktor nauk medycznych Paweł Grabowski, prezes Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, kierownik medyczny Hospicjum Domowego pod wezwaniem proroka Eliasza w Nowej Woli i pani Anna Pretko-Maliszewska, członek Rady Wspierającej Fundacji i wieloletni wolontariusz. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy razem.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.